Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Przed Wami nowa seria podcastów od Voice House. English Pro. To autorska audycja Olgi Pietrykiewicz. Nie znajdziecie jej w ten sposób w sieci. Olga. Po prostu Olga. Od lat skupia się na tym, żeby poprawić sposób, w jaki polski biznes mówi po angielsku. Jest w tym bardzo skuteczna. Why not? Pomyślałem i zaprosiłem ją do własnej serii podcastów na Voice House. Bierzcie i uczcie się z Olgi wszyscy. Ja siadam w pierwszej ławce.
W poprzednim odcinku poświęconym biznesowym idiomom sportowym rozmawialiśmy o takich wyrażeniach jak in deep water, get the ball rolling czy front runner. To teraz z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że I hope we are not in deep water with our idioms and you are sports idioms front runners and let's get the ball rolling with another set.
I widzisz, nawet dla ciebie to nie jest aż takie łatwe, jakby się wydawać mogło.
No, potknęłam się.
Ale widzę, nie, to tam drobna rzecz, ale ten moment, w którym ty tą poprzeczkę cały czas wysoko zaczynasz śrubować, choć wszyscy już mówią na mieście, że nie są w stanie przeskoczyć.
Kto tak mówi? Chyba ty.
Idziemy do meritum?
Idziemy.
Proszę.
Zdecydowanie. Ale zanim przejdziemy do meritum, chciałabym tylko zauważyć pewną różnicę kulturową, jeśli chodzi o popularność tych wyrażeń. W Stanach Zjednoczonych najpopularniejsze idiomy to te związane z baseballem i futbolem amerykańskim. W Europie ich popularność jest nieco mniejsza, również przez brak bezpośrednich konotacji kulturowych. Na starym kontynencie cenimy sobie wyrażenia ze słowem ball, czyli piłka, a także sporo wyrażeń związanych z futbolem, tylko po amerykańsku soccer, i z jazdą konną. W drugim odcinku, poświęconym idiomom sportowym, będzie trochę o piłce, trochę o strzelaniu, a już na pewno będzie o wodzie i pływaniu.
Strzelaniu, ale jakim strzelaniu? Bo to mnie zaintrygowało.
No i właśnie. I od tego idiomu zaczynamy, bo to będzie call the shots.
Call the shots.
Dokładnie, pięknie. Kilka lat temu był taki, chwała Bogu, ulotny trend polegający na nazywaniu szefa honczą.
Honczą?
Honczą.
Ale gdzie ty to słyszałaś?
W jakiej
to było fabryce?
To
nic
było
od nich
straszne.
Nie kupię.
Na szczęście Financial Times i reszta opamiętali się, bo gdybym jeszcze raz gdzieś przeczytała lub usłyszała, że Elon Musk to honczą, to prędzej zrobiłabym sobie lobotomię tępą kredką świecową.
Ale honcz?
Nie mówimy
Elon
tak.
Musk
absolutnie.
To gdybym ja na przykład chciał cię pochwalić jako... Chciał. Nie mówię, że pochwalił. No. Chciał cię pochwalić jako nauczycielkę języka Business English, to mógłbym powiedzieć, że ty jesteś taka honczo w tym? Honczo?
No, ja bym jednak wolała usłyszeć, że call the shots.
Call the shots.
Call the shots. Mm-hmm. My używamy sportowego idiomu call the shots właśnie. Czyli be in charge albo I decide on the course of action. Czyli po prostu być decydentem, zarządzać, kierować sytuacją.
No ale be in charge to znamy, natomiast I decide on the course of action, czyli to ja decyduję, kto tu się odzywa, kto nie,
dokładnie.
Tak?
Dokładnie. Mm-hmm. I ja w ogóle uwielbiam ten zwrot, jeśli chodzi o rekrutację, bo jest taki formalny.
I decide on the course of action.
No więc jeśli mamy jakiegoś dyrektora i on zaczyna zdanie właśnie od tego I decide on the course of action.
Już nikogo nie przyjmie, no, już wszyscy się boją.
Ale wiesz co, jak mamy to połączenie tych słów decide i action, to jest takie No, wiesz.
Let's get the ball rolling.
Super to jest. Ale skupmy się na przykładach z call the shots. Jarek calls the shots in this studio.
Jarek calls the shots in this studio.
But Olga calls the shots in the swimming pool.
But Olga calls the shots in the swimming pool.
Mm-hmm. English Pro audience calls the shots on podcast lists.
English Pro audience calls the shots on podcast lists.
Jest to jeden z ulubionych zwrotów w polityce amerykańskiej, szczególnie na stronie Politico. Za czasów Obamy codziennie pojawiał się wpis, gdzie moglibyśmy zaobserwować użycie tego idiomu. Obama is calling the shots albo White House was calling the shots.
Obama is calling the shots, albo White House was calling the shots.
Super. I oczywiście możemy powiedzieć he is the boss, he is my supervisor i tak dalej. Ale jeśli chcemy brzmieć poważnie, profesjonalnie i ciekawie dla świata zewnętrznego, to będę się upierać, żeby once in a blue moon jednak powiedzieć he is calling the shots. Tak jak ja mogę powiedzieć, że in this studio Jarek is calling the shots. Albo tak mu się przynajmniej wydaje.
Dokładnie. Tutaj akurat znam swoje miejsce w szeregu, ale myślę sobie tak, Jarek is calling the shots, albo właśnie nawet ten White House was calling the shots, czyli to oni tu rządzą.
Oni byli decydentem. Aha, dokładnie. Okay. Oni tu rządzą, tak jak ty tutaj
rządziłem,
rządzisz.
To prawda. Czyli Jarek was calling the shots.
Zanim ja się pojawiłam.
To prawda. Jak my się pięknie uzupełniamy, w kolejnym idiomie mnie nie będzie prawie wcale. A brzmi on?
O, następny idiom brzmi a whole new ball game. I ostatnio jeden z redaktorów naczelnych znanego tygodnika użył tego sformułowania na jednym z portali społecznościowych i od razu mi się oczy zaświeciły. Niestety, tak szybko jak się zaświeciły, to zgasły.
Taki on jest.
Bo nie napisał a whole new ball game, tylko a totally new ball game. I teraz ja mam pytanie do Jarka, eksperta od poprawnej polszczyzny, bo ja to już ustaliliśmy, kilo mu i szuranie brzuchem po dnie. Jarek, powiedz mi proszę, mówimy, co ma wiatrak do piernika, czy co ma piernik do wiatraka?
Ale ty nawet takich rzeczy nie wiesz? No, okej, okay. Nie, no ja jestem
ciebie.
Tu od tego, żeby cię nauczyć. Mówimy,
no
co ma piernik do wiatraka.
No, voilà, no. Dziękuję, pozamiatane. Więc nie zamieniamy whole na totally, bo tak nam się podoba i takie mamy widzimisię, proszę państwa. Tak to nie działa. Muszą być wszystkie cztery słowa koło siebie. Whole new ball game.
Whole, a whole new ball game.
Dokładnie, pięknie. Mm-hmm. No i a propos, nie wiem, czy wiedzieliście, ale game to jest też dziczyzna lub zwierzyna w języku.
Seriously?
No, no musiałam.
Choć
no.
Pojedziemy w Bieszczady, zapolujemy na game?
No na game, no wow. Wiesz, no musiałam coś przemycić związanego z jedzeniem. No,
no ważne, że nie cholerny serniczek enty raz, co ma piernik do wiatraka.
Dlatego dzisiaj wyjechałam z dziczyzną.
Sorry.
No już wracamy do języka biznesowego. A whole new ball game to coś zupełnie nowego. Całkiem nowa sytuacja, w której się znajdujemy, głównie oczywiście z biznesowym podtekstem. Having a podcast is a whole new ball game for me.
No to dla ciebie, no bo ja to no, już się tam... No wiadomo, ale spróbuję. Nie, okay. Na potrzeby tego odcinka cofnę się do prehistorii. Having a podcast is a whole new ball game for me.
Super. Working with such a lovely person like Jarek... It's a whole new ball game.
Working with such a beautiful, handsome, lovely person like Jarek is a whole new ball game.
Tam chyba miało być coś innego powiedziane. Tak po mojemu. Może trzymajmy się skryptu.
To było za krótkie, no. Brakowało wyraźnie kilku przymiotników. Daj mi poprawić swoją wartość no, choć raz w tym podcaście, no.
Bardzo cię proszę.
Working with such a lovely person like Jarek is a whole new ball game. Pamiętajcie, ma być whole new ball i game.
Cześć, nazywam się Karolina Chytrek-Prosiecka. Skoro słuchasz tego podcastu, to mam dla ciebie coś interesującego. Polecam program Brandbook, który współtworzę z Jarosławem Kuźniarem. O czym jest? O szeroko rozumianej komunikacji wokół marek, firm, mediów, artystów i polityków. Oboje z Jarkiem na komunikację patrzymy z perspektywy lat spędzonych w mediach. W naszym podcaście łączymy światy, które uznawane są za wrogie sobie lub konkurencyjne. Wszystko oceniamy wprost, bez skrupułów. Do usłyszenia w podcaście Brandbook.
Idziemy dalej.
I dla porządku dodam tylko, że jest to idiom wywodzący się oczywiście z baseballa, czyli typowo północnoamerykański. Swój początek miał w 1971 roku i to w magazynie New Yorker. Choć pewne źródła donoszą, że w języku prawniczym pojawił się już w XVII wieku. Jeśli w ogóle możemy mówić o takim języku w tamtym okresie. Przy okazji dzielenia się ziemią między spadkobiercami. To tak dla pasjonatów ciekawostek historycznych.
Pięknie to zabrzmiało, czyli był 71 rok, był jakiś tam język angielski, ale trudno go zdefiniować, czy to był English, czy coś,
no,
tak?
No wiesz, myślę, że jeśli chodzi o XVII wiek, to jeszcze ciężko mówić o legal English.
Więc... Ale nie było żadnego słownika? Ty nie masz do czego sięgnąć? Nie było żadnej Merriam-Webster z tamtego czasu?
Ja właśnie sięgnęłam i to jest informacja, którą znalazłam, natomiast ja osobiście mam wątpliwości, czy wtedy... Mhm. Możemy mówić o jakimś jednym zunifikowanym języku prawniczym, w języku angielskim, taki jak na przykład obowiązuje w tej chwili.
Myślę, że to były Stany, było luźne. Tam już wtedy prawnicy czuli pismo nosem.
Myślę, że i to mówi nowy fan serialu Suits.
I szanowni słuchacze, sami widzicie i słyszycie, working with such a lovely person like Olga is a whole new ball game.
Nie podlizuj się.
Choć raz.
Kolejny idiom, równie fantastyczny, to jest learn the ropes.
Learn the ropes.
Super.
Ropes to są te znowu to liny,
Wracamy do Dokładnie tak, wracamy do lin. I w odcinku o słówkach i wyrażeniach, których Polacy nie używają, ale mam nadzieję, że po wysłuchaniu naszego podcastu zaczną, mówiliśmy o frazie...
Uwaga, spróbuj powiedzieć zaczną. Zaczną, on.
Zaczną.
Da radę?
Tak? To było dobrze?
No, mówiliśmy tam o frazie rzeczywiście on the ropes.
Zaczną. Mówiliśmy o frazie on the ropes, czyli być w kłopotach lub tarapatach. Dzisiaj te nasze liny, czyli ropes, pójdą w zupełnie innym kierunku. Mianowicie my się ich nauczymy. Bo learn the ropes to fantastyczny idiom, oczywiście rodem z ringu bokserskiego, który oznacza nauczenie się czegoś nowego, poznanie swojego fachu od podszewki i nabycie nowych umiejętności. Dlatego bardzo często polecam moim uczniom używanie tego wyrażenia w trakcie rozmów rekrutacyjnych, bo kiedy rekruter pyta nas o nasze mocne strony, nasze merits tak zwane, to przecież aż się prosi, żeby odpowiedzieć. One of my merits is that I learn the ropes very fast.
One of my merits is that I learn the ropes very fast.
Super.
A merits, czyli takie co? Coś takiego?
Nasze advantages.
Mhm. Ja cię pytam, co to jest merits, a ty mi odpowiadasz kolejnym słowem, o które chcę zapytać?
No, nie do końca, Jarek, bo wszyscy wiemy, że znasz to słowo, więc proszę nie kokietuj tutaj.
One of them my merits. One of my merits mm-hmm. is that I learn the ropes very fast.
Super. Mm-hmm. Albo I am a person who is keen on learning the ropes.
I tam mam zrobić taką przerwę, czy to tobie nie wyszło?
Nie, to ja musiałam nabrać powietrza.
Właśnie. I am a person who is keen on learning the ropes.
Pięknie, ładniej ode mnie.
Drugi raz. No. Myślę, że to czas kończyć tę zabawę.
No i trzeci przykład. I am goal-oriented and focused on learning the ropes at work.
I am goal-oriented and focused on learning the ropes at work.
Super. No i można powiedzieć, że to jest taka językowa bita śmietana, naturalnie ukręcona, na najlepszej śmietance. Mhm. Proszę sobie zapisać te zdania i iść na kolejną rozmowę rekrutacyjną, job interview, z podniesionym czołem i znaczkiem Approved by English Pro.
Ładne. Approved by English Pro. Właśnie, ja taką pieczątkę ci zrobię z ziemniaka i ty będziesz mogła każdemu
To chyba dla siebie.
Bo generalnie nam...
W ogóle co
dla
ty?
Mnie to z cebuli.
Bo, ziemniaka.
Bo na mieście już o tobie trochę gadają, nie? Że ty jesteś ta, co wydziwia, że jak już ktoś złapie jakieś dziwne słówko, to od razu wiadomo, można w ciemno powiedzieć, był pan na lekcjach u Olgi albo coś takiego.
Ku chwale ojczyzny.
Oby.
Ale przykładów użycia tego sformułowania, czyli learn the ropes, nie trzeba daleko szukać w świecie sportu i biznesu. Bo to jest taki zespół naczyń połączonych. Na oficjalnej stronie reprezentacji Wielkiej Brytanii przed igrzyskami pojawiło się kilka artykułów opisujących właśnie learning the ropes, jeśli chodzi o trening w czasach pandemii. Też polecam sprawdzić to.
Okej, szanowni słuchacze podcastu English Pro, który ma naprawdę miłe statystyki na Apple Podcast i który prosi się o więcej i gwiazdek i reviewsów, czas na kolejny idiom.
O zdecydowanie. I tu już przechodzimy do wody. Go overboard.
Go overboard.
Super. I chciałabym wam tutaj przedstawić perłę w koronie. Idiom, który dla mnie często jest prawdziwym game changerem. Bardzo lubię mówić, że ktoś przesadził, pojechał grubo, za daleko, wysilił się za mocno, etc. Do takich sytuacji mamy tak naprawdę tylko jedno wyrażenie w języku angielskim, również biznesowym. I jest to oczywiście go overboard. Po angielsku...
Mm-hmm. To co to znaczy po prostu? Go to extremes?
Dokładnie. Po angielsku to po prostu go to extremes albo be highly or even too much enthusiastic about something. No,
nie da się krócej? Bo ty masz tak zawsze, że Jezus, ludzie, wiesz, na świecie wszyscy, nawet ten mój nauczyciel języka angielskiego, który mnie przygotowuje do spotkań z tobą, to są zawsze jakieś jedne słówka, a u ciebie to jest po prostu pół zdania po prostu, no.
Ale przecież to go są piękne extremes, wyrażenia. Go to extremes.
Be highly.
Or even too much enthusiastic about something. Mm-hmm. No, jest to bezpośrednio też związane z językiem polskim, bo u nas też mamy takie słowo jak entuzjastyczny, więc myślę, że to będzie bardzo łatwo naszym słuchaczom skojarzyć.
Tak, ale nie w naszym przypadku.
No nie w twoim. No, go overboard to oczywiście idiom wodno-statkowy, czyli wracamy do mojego ulubionego tematu pływania. Ale żeby nie było nudno, to na początku XX wieku idiom ten był kojarzony głównie, i teraz panowie proszę posłuchać uważnie, z traceniem głowy dla jakiejś dziewczyny.
No nie no.
Naprawdę.
No znamy.
I w książce Melville Goodwin.
No oczywiście.
Mhm. Znanej książce Melville Goodwin padło takie zdanie. Did you ever hear about General Goodwin going overboard over an American girl in Paris?
Sure. Did you ever hear? No właśnie, dlaczego? A no tak. No. Nie wycinajmy tego, pokażmy, że on nie potrafi. Ja zmienię sobie tego anglistę mojego. Did you ever hear about General Goodwin going overboard over an American girl in Paris?
Dokładnie. Stracił dla niej głowę.
Ale czyli jest dwa razy bez overboard, over an American girl. Okej, okay, no, tak. Dziwnie brzmi, ale
overboard,
poprawnie, tak?
Over an American
to jest
girl
poprawne,
in
tak?
Paris.
Dajesz yes. gwarancję?
Yes, sir.
Approved by English Pro?
Approved by English Pro.
Let's go farther.
Wracając do profesjonalnego użycia tego sformułowania, proszę posłuchać. He went overboard during this presentation.
He went overboard during this presentation.
Super. I want to make an impression on my boss.
Możesz się powtarzać, wiesz, bo tak, żeby ludzie naprawdę wiedzieli, że ty potrafisz to zrobić na 150%.
To jeszcze raz.
Proszę bardzo.
I want to make an impression on my boss, but I don't want to go overboard.
Mogę, zanim pójdę ja in English. Dlaczego jest boss, skoro wiemy, że ma nie być już boss? Że nie używamy tego słowa, że lepszym słowem zdecydowanie jest to, którego używaliśmy w kontekście Ilona Muska, czyli na przykład, zobacz, jakby to piękniej brzmiało. I want to make an impression on my honcho, but I don't want to go overboard.
Albo on a person who is calling the shots.
Mm-hmm. Dobra, teraz tak jakby chciała Olga. I want to make an impression on my boss, but I don't want to go overboard.
Super. Reasumując, za każdym razem, jeśli ktoś się wygłupi, popłynie, poleci za mocno, mile widziany jest wasz komentarz. He or she went overboard. Our director usually goes overboard on the board meeting.
Nikt tak nie powie o dyrektorze. Wiesz o tym? W Polsce.
Dlaczego?
No, że dał ciała, że popłynął.
A w trakcie small talku? Między sobą?
No między sobą, ale
jestem
to wiesz.
Jestem przekonana,
tak,
że tak.
Ale spieprzył sprawę, ale popłynął. Widziałaś?
No ale właśnie.
Heniek dał ciała. Wszyscy o tym mówią. Heniek odleciał.
O Jezu. Jarek, ale naprawdę ja ci na talerzu, na złotym talerzu dostarczam właśnie idiom, który oznacza dokładnie to samo. No,
no
żeby
no.
plotkować.
No,
ale jest to nawiązywanie relacji. Jest to small talk, więc uważam, że idiom jest genialny.
A ile razy tobie się zdarzyło, że tak wyszłaś tutaj, nie? I tam stoją moi przyjaciele z zespołu, a ty mówisz tak, hey guys, Jarek usually goes overboard during our recording.
Jarek, ja jestem znanym introwertykiem i broń Boże, nie podchodzę do żadnych obcych ludzi. To prędzej naprawdę lobotomia tępą kredką świecową.
Ale te zwroty są pro?
Są, bardzo. Wierz mi, naprawdę, nerka na stół. Przysięgam.
Approved by English Pro. Next again.
O, i następnym one horse race. I jest to typowo brytyjski idiom związany z wyścigami konnymi, choć strona Idiom Origins podaje, że idiom ten miał swój początek w XIX-wiecznej Ameryce. Jest to naprawdę cudowne określenie sytuacji, gdzie mamy tylko jednego frontrunnera, natomiast reszta stawki kompletnie nie liczy się w wyścigu. Tak kiedyś było z amerykańskim Dream Teamem w koszykówce, ale wiadomo, w Tokio, here they come, Luka Doncic i reprezentacja Słowenii. Mam nadzieję, że zdecydowanie będzie to one horse race. Poza sportem, idiom ten jest wykorzystywany przede wszystkim w polityce. W 2016 roku został wykorzystany w trakcie briefingu w Białym Domu a propos one horse race w partii republikańskiej. W XX wieku to wyrażenie przewijało się na łamach Washington Post i New York Times niezliczoną ilość razy. Dlatego dzisiaj słownik Merriam-Webster zastrzega, że jest to typowo polityczne określenie, nawet nie tyle co sportowe, ile właśnie jasno kojarzone ze sceną polityczną. Ale przecież to nie znaczy, że nie możemy go pożyczyć do naszego języka biznesowego. Jarek, co myślisz?
Ja się boję twoich przykładów, ale spróbujmy. No, jeżeli możemy krążyć między sportem, polityką, a English Pro, to...
Ale to jest najlepszy mariaż.
Zróbmy to.
No więc posłuchajmy tych przykładów. This election has been a one-horse race right from the start.
This election has been a one-horse race right from the start.
Super.
Widzisz?
No, dzisiaj...
Ale pronunciation?
No, pronunciation.
Dlatego specjalnie popełniłem błąd, żebyś też
akurat
nie chwaliła za bardzo.
Żebym się czuła lepiej, tak?
Znasz się najlepiej.
It is a one-horse race regarding who becomes the next director.
It's a one-horse race regarding who becomes the next director.
Pięknie. I just wanted to make sure that it is not a one-horse race.
I just wanted to make sure that it's not a one-horse race.
Yeah.
Coś tam będzie
Bingo.
Ze mnie?
No, będzie, no, będzie. Co ciekawe i w sumie logicznie rzecz biorąc, a two-horse race to zawody lub sytuacja polityczno-biznesowa, gdzie mamy dwóch liderów i dwie strony mają szansę na wygraną. Coś jak druga tura wyborów, na przykład. This is a two-horse race.
Szanowni słuchacze English Pro, bardzo dziękujemy za to, że jesteście, słuchacie, dzielicie się. Rozpoznajecie Olgę już nie tylko w Gdyni, ale także na ulicach stolicy w Warszawie. Że reviewsujecie nas, że oceniacie nas i że macie do nas swoje uwagi i to jest bezcenne. Parę razy poprosiliście, żebyśmy podsumowywali pewne rzeczy na koniec odcinka, bo po drodze dobrze się czujemy, rozmawiamy sobie o różnych rzeczach, więc od teraz, na koniec każdego odcinka, gdzie będą pojawiały się słowa, których nie używają Polacy, albo w tym przypadku idiomy sportowe, będziemy to podsumowywać.
Call the shots.
Call the shots.
Caleb Dressel is calling the shots in swimming in Tokyo.
Caleb Dressel is calling the shots in swimming in Tokyo.
Perfect.
Co to znaczy? To call the shots, najkrócej mówiąc?
Call the shots, będzie rozdawał karty.
Kolejny?
A whole new ball game.
A whole new ball game.
Olympics during the COVID outbreak is a whole new ball game for everybody.
Olympics during the COVID outbreak is a whole new ball game for everybody. Czyli?
To całkowicie nowa sytuacja dla wszystkich sportowców, trenerów, kibiców. Learn the ropes.
Learn the ropes.
Firstly, you have to learn the ropes.
Firstly, you have to learn the ropes.
Dokładnie.
Te ropy, to co to jest? Te ropsy?
No, to są liny, ale w znaczeniu metaforycznym, czyli tłumacząc ten idiom, to po prostu poznać swoją firmę lub swoje stanowisko od podszewki. Go overboard.
Go overboard.
Don't go overboard with watching Olympics at night.
Don't go overboard with watching Olympics at night.
Dokładnie, czyli nie przesadzaj, nie poleć za grubo.
Ale ty nie masz z tym problemu, nie? Bo ty jesteś osobą, która i tak nie śpi, więc czy to będzie w Tokio, czy to będzie kiedyś na Antarktydzie, czy to będzie kiedykolwiek w Europie, to nie ma znaczenia, prawda?
No wiesz, ja mam specjalnie urlop w tym roku ustawiony na pływanie na Tokio.
Ty bierzesz urlop?
No taki semi-urlop, dajmy na to.
Go overboard.
Go overboard. Następny, one horse race.
One horse race.
We hope that getting English Pro to number one on Apple Podcasts is a one horse race.
We hope that getting English Pro to number one on Apple Podcasts is a one horse race.
Yes!
Czyli nie ściemniajcie,
zrób... Mamy być pierwsi.
Dokładnie. Ale pytanie, czy zasłużyliśmy. Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, także po angielsku, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Choćby English Pro od Olgi.